Będę mówił o tych problemach, które w związku z tym naszym dzisiejszym przedmiotem obrad, czyli z tym tłumaczeniem Biblii na Gwarę Góralską, widzi językoznawca. Do tego będę się ograniczał, żeby Państwo dobrze zrozumieli moje intencje i w ogóle, żebyśmy pojęli w pełni całe to zdarzenie, wokół którego teraz tyle szumu, pozwolę sobie powiedzieć jedno, mianowicie, że winniśmy to rozpatrywać na szerszym tle. Bez szerszego tła trudno tutaj mówić o tłumaczeniu Biblii na gwarę. Tym szerszym tłem jest krótka choćby, ale jednak refleksja na temat funkcji gwary, czyli tego języka regionalnego. Czym ona jest? Dlatego, że jeśli tego nie uwzględnimy, to nie będziemy rozumieli nie tylko pani Matejowej, ale i pana senatora i innych, którzy również w tym języku regionalnym piszą. Otóż język, mowa służy z jednej strony porozumiewaniu się, o czym tutaj już pan senator mówił. I to jest ta jej użytkowa strona, ale z drugiej strony mowa ma coś więcej niż tylko użytkową funkcję. Mianowicie mowa, jaka by nie była, ta nasza mowa, do której każdy się przyznaje. Jeden się przyznaje do mowy góralskiej, inny się będzie przyznawał do mowy podkrakowskiej, inny do mowy niemieckiej i tak dalej, i tak dalej. Każda ta mowa ma wartość emocjonalną, emocjonalną. Jeśli tego nie zrozumiemy, to nie będziemy rozumieli intencji tych twórców, którzy starają się tłumaczyć jedne z najtrudniejszych, jeśli w ogóle nie najtrudniejsze teksty, jakie w ogóle istnieją, czyli teksty biblijne. Gwara ma wartość emocjonalną. Co to znaczy? To znaczy, że ona jest tym zwornikiem, tym czynnikiem jednoczącym grupę społeczną, która tą mową się posługuje. Dlatego Gwara Góralska taką właśnie ma wymowę dla górali. To jest nasze, to nas łączy, to powoduje, że kiedy na drugim końcu słyszymy, na drugim końcu świata słyszymy kogoś mówiącego gwarą góralską, to serce nasze otwiera się na tego człowieka w całości. Bo to jest cząstka mnie. Nie jest to ktoś obcy. Nie jest to ktoś obcy. To jest ktoś z nas. Tutaj ci, którzy znają twórczość jednego z pierwszych działaczy Związku Podhalan, pana Zachemskiego, pamiętają taką historię. Wraca dwóch górali z Ameryki. Takie wyśtyftowane chłopie, że koniec świata, w białych rękawiczkach. Jeden kurzy cygaro, drugi kurzy cygaro. Gazety czytają, poobracane do góry nogami, ale czytają gazety. Udają panów. Wreszcie któremuś znudziło się pykanie cygara i się wziął za fajkę. Jak ten zobaczył fajkę, to bracie, a skądześ ty? A skądześ ty? I dwie dusze się spotkały. Jedno słowo wystarczyło. Taką wartość ma mowa, do której się przyznajemy. Na tym tle dopiero trzeba pytać o wiele problemów, które stawia językoznawca. Dlatego, że to, co powiedziałem do tej pory, to jest coś, co tłumaczy w ogóle pojawienie się tłumaczenia Biblii na gwarę góralską. To jest ten argument przemawiający za. A teraz, jakie pytania stawia językoznawca? No po pierwsze, trzeba się zapytać, czy istnieje realna potrzeba tłumaczenia Biblii na gwarę. Językoznawca odpowie, że nie. Pomijając kontekst, ten emocjonalny, o którym powiedziałem, z czysto użytkowego względu nie ma takiej potrzeby. Zastanówmy się bowiem, dlaczego tłumaczenia Biblii na gwarę się pojawiły. I to w tym momencie chcę nawiązać do tego pytania, które pan postawił. Dlaczego się pojawiło? Ano dlatego, że była realna potrzeba. Święty Cyryl i święty Metody, zakonnicy greccy, Grecy z pochodzenia, zostali wysłani w misję szerzenia właśnie chrześcijaństwa na terenach nieodległych od nas, po drugiej stronie Tatr. W związku z tym, kiedy szli na tereny nowe, przygotowywali sobie warsztat pracy misjonarza. Pierwszorzędną rolę odgrywały oczywiście teksty, którymi mieliby się posługiwać w środowisku tym, do którego szli. W związku z tym przetłumaczyli najważniejsze fragmenty Pisma Świętego na jaki język, czy na jaką gwarę? Powiedzmy lepiej na mowę. Nie będziemy tutaj się wdawać w debatę, co to gwara, co to język. To trochę takie podziały, które w tym momencie nie są istotne. Na mowę znaną im. A jakąże oni mowę słowiańską znali? Ano znali mowę Słowian z okolic właśnie Sołunia, czyli dzisiejszych Salonik, czyli jeszcze wcześniejszych Tesalonik. To są te Tesaloniki, do których mamy właśnie listy do Tesaloniczan. To jest Macedonia. Pogranicze terenów słowiańskich i terenu greckiego. Taką mowę oni słyszeli od swoich sąsiadów. Takiej mowy się nauczyli i w związku z tym na taką mowę, południowosłowiańską, z Macedonii przetłumaczyli. To była realna konieczność, potrzeba. Czy pytanie dzisiaj, mówiąc do górala, potrzebujemy mieć góralskiej wersji Biblii? Czysto komunikacyjnego punktu widzenia, informowania? Nie. Dlatego, że dzisiaj żaden góral nie powie, że języka polskiego nie rozumie. I trzeba dopiero tłumaczyć Biblię na jego język. Bariera językowa bowiem nie istnieje. W związku z tym pytanie takie. Jeśli nie ma konieczności tłumaczenia Biblii na gwarę ze względów komunikacyjnych, to jakie argumenty językoznawcze przemawiają za takim przedsięwzięciem? Ogólnie powiem, że jest jeden argument, mianowicie literacki, artystyczny. Chcemy to powiedzieć po swojemu. Po swojemu. Literacki, artystyczny to znaczy po swojemu, ale nie byle jak. Po swojemu, ale ze smakiem. Tak, by Struny naszej duszy się odezwały. Jeśli po naszemu, ale byle jak, to nie ma sensu. W tym momencie jednak pojawia się mnóstwo pytań. Ja kilka z nich tutaj tylko postawię. Mam nadzieję, w dyskusji będzie możliwość rozwinięcia tych wątków. Po pierwsze, pytanie zasadnicze, czy zabieramy się za tłumaczenie, czy za parafrazę? Tłumaczenie to z jednego języka na inny język. To było tłumaczenie, prawda, z greckiego na starocerkiewny, czyli ten słowiański z okolic Sołunia. To było tłumaczenie z greckiego na polski, prawda? Natomiast jeśli z polskiego na nasze, to nie jest tłumaczenie. To nie jest tłumaczenie. Zresztą radziłbym nie używać takiego określenia właśnie z polskiego na nasze, bo powiedzenie tłumaczyć z polskiego na nasze, to u górali bardzo ma takie niedobre konotacje. Źle się to kojarzy. Proszę?
Wychodzi, że polskie jest nie nasze.
Nie, idzie o to, że to tłumaczymy albo komuś głupiemu, kto nie potrafi zrozumieć, prawda, albo odbiorcy,
argumentu.
Tak.
Brakuje argumentu.
Tak. Albo odbiorca traktujemy niepoważnie, albo problem lekceważymy i tak dalej. Jeśli natomiast byśmy powiedzieli, że mimo wszystko jest to tłumaczenie, czyli z polskiego na warę naszą, to znowuż jest to o tyle tutaj niedobre, że wtedy byśmy powiedzieli tak, język polski to odrębny język, gwara to odrębny język, a zatem jeśli my mamy odrębny język, to my jesteśmy kimś innym, to my jesteśmy odrębnym narodem i tak dalej i mogą się pojawiać takie potem konsekwencje bardzo niedobre, niepotrzebne. Nie będę tego rozwijał, wiemy o co idzie. Jeśli natomiast przyznajemy się, że robimy parafrazę, czyli przystosowujemy polską wersję do naszych realiów, to winniśmy mieć na uwadze, że winno to być arcydzieło. Pytanie w związku z tym jest takie. Czy my dysponujemy materią językową, która nam pozwoli wywiązać się z tego zadania? To znaczy, czy gwara dysponuje środkami odpowiednimi do tłumaczenia Biblii? I tu się, proszę Państwa, zaczynają poważne problemy. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że gwara to jest mowa, to jest język, który występuje głównie w wersji mówionej. Kiedy porównamy gwarę i polszczyznę, to musimy sobie zdawać z jednego sprawę, mianowicie jest jedna zasadnicza różnica, która całe przedsięwzięcie czyni szalenie trudnym. Mianowicie, polszczyzna dysponuje zróżnicowaniem stylistycznym, czym w zasadzie nie dysponuje gwara. Polszczyzna jest bardzo zróżnicowana stylistycznie. Od mowy codziennej poprzez język, który używamy w sytuacjach oficjalnych, aż do takiej polszczyzny, która w zasadzie pojawia się tylko w tekstach pisanych. W związku z ograniczonym zasięgiem gwara jest właśnie uboższa. Oto zróżnicowanie stylistyczne. Dlaczego na to zwracam uwagę? Dlatego, że jeśli mamy do wyboru środki językowe z tych różnych poziomów, to proszę zauważyć, w tłumaczeniu Biblii wybierane są środki językowe z tego poziomu najwyższego. Mamy w gwarze, mamy w polszczyźnie miłować takie słowo. Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Obok tego mamy kochać, prawda? Normalnie na co dzień nie pytamy, czy ty mnie miłujesz? Lubisz mnie? No. Czy w gwarze mamy takie zróżnicowanie stylistyczne? No właśnie, jest z tym kłopot. Jest z tym kłopot. Nie ma zróżnicowania stylistycznego. W związku z tym kolejne pytanie. Co robić w takiej sytuacji? Czy w miejscach, gdzie brakuje słowa gwarowego, brać z tej wersji polskiej, że tak powiem, czyli w tym przypadku z Biblii Tysiąclecia, czy też tworzyć w tych brakujących miejscach własne słowa? Z tym problemem każdy tłumacz się musi zmierzyć, musi sobie odpowiedzieć. Dlatego, że jeśli sobie na to pytanie nie odpowie, będzie chaos, przypadek i potem powód do krytyki. Jeśli, proszę Państwa, mówimy o parafrazowaniu, przystosowaniu gwary, Biblii na gwarę, to w tym kontekście pojawia się pytanie, czy można niejako przerabiać Biblię na inne wersje językowe właściwe dla różnych środowisk. A więc pytanie, czy można tworzyć Biblię w gwarze żołnierskiej, w gwarze więziennej, prawda, hip-hopowej i tak dalej, i tak dalej. W kontekście gwary te problemy winno się tutaj również widzieć. Odpowiadam jasno, żeby nie było wątpliwości co do moich intencji. Nie. Dlaczego? Jeśli zapytamy młodych ludzi z tych środowisk, jaki jest ich stosunek, to proszę Państwa, wbrew pozorom usłyszymy tam również i opinie takie, że młodzi ludzie, hip-hopowcy, nie życzą sobie, by katecheta mówił do nich właśnie ich językiem. Dlatego, że uznają to za sztuczne. To jest język tylko i wyłącznie tej grupy i w tym środowisku wyrazy mają określone nacechowanie emocjonalne. I teraz, jeśli, proszę Państwa, przełożymy to na tekst, który nie na darmo nazywa się świętym pismem, to szalenie łatwo dojść może do tego, co się po polsku nazywa trywializacja. Zatem może być skutek uboczny zupełnie odwrotny do zamierzeń, do intencji. Jeśli zatem nie ma refleksji, to bardzo łatwo jest wpaść w trywializację. Proszę popatrzeć. Mamy w gwarze wyraz baba. I tak jak się czyta, prawda, tekst Nowego Testamentu po góralsku, ta baba bardzo często tam się pojawia. No, gdzieś coś nam nie pasuje. A dlaczego? No bo jak mamy, prawda, polszczyznę, to tam mamy i baba, mamy i kobietę, i mamy i niewiastę, która jest z tej górnej półki stylistycznej. I w związku z tym jest z czego wybrać. A tak, baba nie tylko znaczy, ale również jest uwikłana w kontekst taki emocjonalny. O kimże mówimy baba? A mówimy o swojej babie, prawda? Mówimy o babie frankowej, staskowej, juskowej i tak dalej. A baby z naszej dziedziny. O. Ale proszę popatrzeć, jak mówimy o kobietach, które przyjeżdżają, prawda, gdzieś tam pod Warszawy, o co by dudki oddać. Nie nasze, nie z naszego środowiska. Mówimy o nich baba? No trochę nie pasuje. Trochę nie pasuje.
Nawet niektóre nie rozumieją.
To jest właśnie, to jest co innego. Mamy tutaj tekst, w którym chcemy powiedzieć właśnie bardzo ładnie. Polszczyzna ma do tego słowo niewiasta. Niewiasta, ale nie kobieta, niewiasta. A tu co mamy? Baba. No niby, prawda, odnosi się do tego samego, językoznawca powie, desygnatu, czyli jest obiekt, który jest nazywany takim wyrazem baba. Ale trochę stylistycznie to jest zbyt ubogie. Z tego musi sobie zdawać sprawę każdy, kto bierze się za przystosowywanie tekstów biblijnych do tego właśnie języka regionalnego. Trzeba sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Językoznawca to pytanie zadaje. Czy Gwara, czy Biblia po góralsku ma być w wersji starogóralskiej, czy nowogóralskiej? Zatem czy archaizować, czy uwspółcześniać? Pomijam już problem, czy to ma być właśnie wersja góralszczyzny spod Samiczki Tater, czy gdzieś tam od Szarnicy, o czym pan senator wspominał. To jest kwestia wyboru. Natomiast pytanie jest zasadnicze. Czy mamy, prawda, mówić o tej Gwarze Góralskiej w dawnej wersji, czy nie? Bo jeśli nie ustalimy, to raz będzie stąd, drugi raz będzie stamtąd. Trzeba sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Ogromnie ważne. Mianowicie, czy realia przedstawiane w Biblii mają być tłumaczone dosłownie? Czy też mamy się posługiwać obrazowaniem właściwym do naszej gwary? Przykład. Jeśli powiedziane jest, jeśli kto poprosi cię o koszulę, prawda? Daj mu icuchę. To jest właśnie cytat z tego tekstu, o którym mówimy. To jest przykład nawiązania przy tłumaczeniu problemu do środków językowych, do sposobu obrazowania, jakim dysponuje gwara. Ale z drugiej strony, w wielu innych miejscach tego nie ma. W związku z tym pytanie, co zostało wybrane? Jeśli obserwujemy sprzeczności, to znaczy, że zabrakło tej właśnie refleksji. Pomijam tutaj całą stronę, o której księża teologowie powiedzą, czyli kwestia tego, jak dalece jesteśmy, prawda, uwiązani słowem oryginalnym. Chcę jednak wyraźnie powiedzieć, że językoznawca powiada, czuj się odpowiedzialnym za słowo. Znowu tu się wspaniale da nawiązać do tego, co w dzisiejszym czytaniu kościelnym było. Odpowiedzialność za słowo. Odpowiedzialność za słowo powoduje, że trzeba się zastanawiać, co byłoby lepsze. A zastanawianie się, co byłoby lepsze, powoduje, że nawet bardzo intensywna praca wymaga bardzo dużego czasu. W związku z tym obawy pana senatora, że dla jego życia Biblia nie powstanie, są, myślę, jak najbardziej uzasadnione. To jest gigantyczna skala przedsięwzięcia. Ja powiem tylko tyle. Kiedyś rodziła się tak zwana Biblia Brzeska, to protestancka Biblia. Ci, którzy zabrali się za tłumaczenie z języków oryginalnych, oczywiście dbali o to, by być bardzo odpowiedzialni za słowo. Biblia była tłumaczona przez długi czas przez zespół ludzi. Ale na koniec, kiedy prawie że była skończona, o mało ta Biblia nie była spalona. Dlaczego? Dlatego, że nieustanne kłótnie, że to jest za mało precyzyjne, za mało dokładne. Powiadali niektórzy, lepiej spalić, niż by można było narobić szkody. Warto o takich różnych historiach pamiętać, oceniając różne próby, a z drugiej strony różne próby, prawda, pisarskie. A z drugiej strony warto o tym pamiętać, że za słowo potem się odpowiada. Nie będę tutaj, proszę Państwa, mówił o szczegółach. Jeśli Państwo będą chcieli, to różne szczegóły oczywiście można wyciągnąć, ale myślę, nie o to idzie. Powiem tak, że przy tworzeniu tego tekstu zabrakło trochę refleksji, zabrakło obecności językoznawcy, pomijając już tutaj innych specjalistów, ale językoznawcy, który by różne problemy unaocznił. Jeszcze jedna rzecz. Proszę Państwa, mówi się bardzo często o tym liście, który ja między innymi też podpisałem, który tą całą awanturę wywołał. Słyszałem głosy, że w tym liście tłumaczenie pani Matejowej zostało zbluzgane, sponiewierane, zmieszane z błotem i tak dalej. Mówią oczywiście tak ci, którzy tego listu nie widzieli, ani go nie czytali. W tymże liście, który liczy 4 strony, zaledwie w jednym akapicie kilka przykładów zostało wziętych z tej właśnie Biblii jako ilustracja problemów znacznie szerszych. Jeśli Państwo będą sobie tego życzyć, kolega, który redagował pan doktor Czesa, który ostatni szlif taki redakcyjny tego listu robił, może ten list państwu odczytać, by państwo mogli się przekonać, co tam na temat tłumaczenia pani Matejowej jest. Żadnej złośliwości, żadnej złośliwości. Nie o złośliwość idzie bowiem tylko, jeno o problemy znacznie bardziej poważne. Tyle. Dziękuję bardzo.